Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Watykan po raz kolejny potępił zbrodnie islamistów. Wyrastają one z kultury, w której dzieci bawią się bronią, a chrześcijan traktuje się jako niewiernych, powiedział kardynał Thorau. Kościół we Włoszech nie radzi sobie z kryzysem powołań. W Krajowym Kongresie Duszpasterstwa Powołaniowego uczestniczył m.in. watykański sekretarz stanu. Władze Arabii Saudyjskiej ukrywają chrześcijańskie korzenie tego kraju. 5 stycznia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Żadna religia nie może usprawiedliwić zbrodni popełnianych przez państwo islamskie, oświadczył po raz kolejny kardynał Jean-Louis Thorau, przewodniczący papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego. W wywiadzie dla dziennika La Croix przypomniał on starania podejmowane przez Stolicę Apostolską, aby zwierzchnicy muzułmańscy stanowczo i jednoznacznie odcięli się od działań fundamentalistów. Kardynał Thorau przyznał, że niektórzy mieli odwagę to uczynić. Potrzeba jednak, aby miało to charakter trwały, a nie było to jedynie reakcją na oburzenie wspólnoty międzynarodowej. Zdaniem szefa watykańskiej dykasterii, partnerzy dialogu prowadzonego przez Stolicę Apostolską dostrzegają już, że zbrodnie fundamentalistów wyrastają z pewnej kultury, w której muzułmanie od najmłodszych lat bawią się bronią, a w szkole dowiadują się, że chrześcijanie to niewierni. Dlatego dzisiaj główny nacisk trzeba położyć na wychowanie nowych pokoleń. Kardynał Thorau przyznaje, że rozumie obawy chrześcijan względem islamu. Przypomina jednak, że muzułmanie nie są społecznością jednolitą i w podejściu do nich trzeba się wystrzegać ignorancji. Głośne echa na całym świecie wywołała wczorajsza papieska zapowiedź nominacji 20 nowych kardynałów. Zauważa się, że są to niemal wyłącznie biskupi diecezjalni, reprezentujący często odległe peryferie Kościoła i świata. Wśród 15 kardynałów elektorów znalazł się tylko jeden kurialista, mianowicie nowy prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, arcybiskup Dominik Mamberti. Zapytaliśmy go o znaczenie zapowiedzianych nominacji.
Przede wszystkim być mianowanym kardynałem to, jak sądzę, być włączonym do Kościoła Rzymu, jakby do niego inkardynowanym. Zostaje się zaliczonym do doradców papieża. Myślę, że jasne jest, iż Ojciec Święty, wybierając nowych kardynałów ze wszystkich części świata, chce ukazać powszechność Kościoła. Pragnie, by kolegium kardynalskie było reprezentatywne dla powszechności i różnorodności Kościoła na całym świecie.
Kościół we Włoszech nie radzi sobie ze stałym spadkiem liczby powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. W Rzymie zakończył się właśnie trzydniowy kongres poświęcony duszpasterstwu powołań. Uczestniczył w nim m.in. watykański sekretarz stanu.
Kardynał Pietro Parolin przypomniał, że powołanie zawsze rodzi się z piękna spotkania z Bogiem. Młodym ludziom nie brak takich doświadczeń piękna, nie potrafią ich jednak przekuć w powołanie, w drogę życia, zauważył kardynał Parolin. Jego zdaniem na współczesnego człowieka oddziaływuje dziś zbyt wiele bodźców, a jego doświadczanie świata jest zbyt powierzchowne. Nie potrafi się zatrzymać i znaleźć czasu, by zakosztować tego, co doświadcza. Dlatego, zdaniem watykańskiego sekretarza stanu, aby stworzyć klimat sprzyjający rozwojowi powołań, trzeba nie tylko umożliwić młodym doświadczyć piękna, prawdy i dobra, ale stworzyć też warunki, w których to doświadczenie znajdzie trwałe echo w ich duszy i doprowadzi do egzystencjalnego zaangażowania.
W Arabii Saudyjskiej jest wiele antycznych zabytków kultury chrześcijańskiej, są one jednak szczętnie ukrywane przez tamtejszy reżim. Poinformował o tym na łamach libańskiego dziennika L'Orient Le Jour profesor Guy Roger Conchon, który uczestniczył w wykopaliskach archeologicznych prowadzonych w Kilwa na północy Arabii Saudyjskiej przez Uniwersytet w Nancy. W 2008 roku odkryto tam całą serię zabytków chrześcijańskich, w tym klasztor z pierwszych wieków. Władze saudyjskie jednak orzekły, że jest to pogańska świątynia nabatejska i poleciły wszystko zakopać.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy księdza Leszka Gęsiaka z Grzegorzem Gałązką, który odsłoni kulisy pracy fotografa papieskiego.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj pan Grzegorz Gałązka, fotograf, chyba tak można powiedzieć, trzech pontyfikatów, trzech papieży, Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka. Witam bardzo serdecznie w naszym studiu.
Szczęść Boże.
To nie jest taka prosta rzecz, towarzyszyć wielkim osobom w ich pracy, towarzyszyć im jak snajper z aparatem fotograficznym, by wyłapywać te najciekawsze zdjęcia. Panu się to jednak udało. Co to znaczy fotografować papieża dla pana?
Fotografować papieża dla mnie oznacza, że jest to jakby zatrzymanie w kadrze fotograficznym, czyli na zdjęciu, jakiś tam kawałek historii, kawałek czasu, który w tym momencie jest to aktualne, ale za chwilę, jak to się mówi, mija i staje się historią. Mam tutaj na myśli szczególnie zdjęcia zrobione Janowi Pawłowi II. Ten czas tak szybko biegnie, już niedługo będzie zaraz 10 lat od śmierci Jana Pawła II. A to tak wydawałoby się, jakby to było niedawno, parę tygodni temu. Więc oglądając zdjęcia Jana Pawła II, możemy już powiedzieć, że to jest historia. Historia, której byliśmy świadkami, a ja jako fotograf miałem tą przyjemność, mogę nawet nazwać przywilej, oglądania bliżej Jana Pawła II, czy teraz nawet i Benedykta, i papieża Franciszka, przyglądaniu się, jak te wielkie osoby pracują, jak się modlą, jak spotykają się z ludźmi różnej, powiedzmy, klasy, bo i są to ludzie i biedni, ubodzy, i są to wielcy politycy i wielcy artyści, więc czasami z tych fotografii można też i wiele ciekawych historii odczytać.
Wiele historii się odczytuje, ale także wiele z tych pana fotografii wciąż jest aktualnych. Przypomnijmy tylko, że w ubiegłym roku, 2014, podczas kanonizacji Jana Pawła II, to właśnie pana zdjęcie było zdjęciem kanonizacyjnym. Czy to było szczególne zdjęcie w pana życiu?
Myślę, że to jest szczególne zdjęcie, dlatego że kiedy robiłem to zdjęcie, to w ogóle by mi nigdy nie przyszło do głowy, że kiedyś moje zdjęcie będzie użyte jako oficjalny portret świętego Jana Pawła II. Nawet do ostatniego dnia, kiedy Jan Paweł II, kiedy już był ciężko chory, nie myślałem o tym, że będzie musiał odejść. Wiadomo, że tak, ale nigdy nie pozwalałem, żeby ta myśl u mnie była, że trzeba szukać innych zdjęć, może następnego papieża. Natomiast to zdjęcie świętego Jana Pawła II jako oficjalny wizerunek jest to, nie chciałbym powiedzieć, ukoronowanie mojej pracy, ale to może jest za duże słowo, ale jest to maksimum, co mogłem zrobić poprzez fotografowanie Jana Pawła II.
Jan Paweł II chyba najdłużej towarzyszył panu swoim pontyfikatem, ale każdy z papieży ma trochę inne cechy, inaczej się fotografowało. Czy jest różnica między Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem jako obiektem zainteresowania fotografa?
Na pewno jest taka różnica. Każdy z tych papieży to jest też i inna osoba. Różnią się między sobą. Jan Paweł II był osobą bardzo wdzięczną do fotografowania. Trzeba było tylko dobrze obserwować papieża i zdjęcia praktycznie wychodziły same. Ja mówię szczególnie o portretach, bo lubię robić zdjęcia portretowe, tak samo jak i Benedyktowi czy papieżowi Franciszkowi. Więc to był Jan Paweł II, gdzie miał dużo gestów ciekawych. Papież Benedykt miał swój gest jeden, który zawsze prawie czynił, ale on był zawsze uśmiechnięty. Czy on był w stroju liturgicznym, czy był podczas audiencji generalnej, czy podczas podróży. Był takim też ciepłym człowiekiem, gdzie po prostu zawsze był uśmiechnięty, więc jego zdjęcia były takie miłe, przyjemne. Nie było tam takich specjalnych, powiedzmy, gestów, ale były te gesty takie zawsze do przewidzenia nawet. Natomiast papież Franciszek, tu jest też różnica dosyć duża w jego osobowości, bo kiedy jest w stroju liturgicznym, jest bardzo poważny. Jest ciężko zrobić zdjęcie, żeby papież był uśmiechnięty. Jest, no nie chciałbym powiedzieć, że prawie smutny, ale coś w tym rodzaju jest, ta powaga jest tak mocno widoczna w czasie całej uroczystości, że trzeba się nieraz bardzo, bardzo dużo naobserwować, napracować, żeby jakieś zdjęcie zrobić i to zdjęcie by było jakieś takie fajne. Jest prawie niemożliwe, żeby w stroju liturgicznym Franciszek był uśmiechnięty. Może mi się udało ze 2-3 razy zrobić takie zdjęcie tylko. Natomiast jest zupełnie inny, kiedy jest ubrany na biało, kiedy spotyka się z ludźmi, czy to z dziećmi, czy z ludźmi starszymi, z chorymi, podczas audiencji generalnych. Więc on jest wtedy też nieprzewidywalny, bo czyni różne gesty i jest uśmiechnięty i pozdrawia ludzi, gdzieś kogoś rozpoznał w tłumie, więc wyciąga rękę, gest powiedzmy taki specyficzny, czy jest to okej, Franciszka. Więc ta różnica osób jest dosyć duża.
A taka nieprzewidywalność, o której pan mówi, jak jest w przypadku papieża Franciszka, ona pomaga w zrobieniu dobrego zdjęcia, czy raczej woli pan takie osoby, które mają stały sposób zachowywania się?
Na pewno jest dobra taka nieprzewidywalność, bo można mieć czasami zdjęcie bardzo wyjątkowe, które jeżeli się coś przewiduje, no to może być dobre. Natomiast jeżeli coś, co się nie przewiduje, to może być albo słabe, albo się nie uda, albo bardzo dobre. Więc nieraz jest lepiej, żeby od czasu do czasu coś było bardzo dobre. Więc te gesty nieprzewidywalne Franciszka dla fotografa są bardzo ciekawe. To znaczy, że trzeba więcej pracować, więcej obserwować, nawet i trzeba więcej robić zdjęć. Niektóre się wyrzuca później, albo więcej niż połowę się wyrzuca, przynajmniej ja tak robię. Natomiast zachowuje się potem te zdjęcia, które ja uznaję jako fotograf, że są ciekawe, że mają jakieś emocje, że przekazują pewną sytuację i jak zawsze mówiłem, że przekazują, zatrzymują w kadrze pewną historię, historię tego spotkania, tego wydarzenia. Ja tutaj mogę powiedzieć o takim geście dosyć nieprzewidywalnym, ale bardzo fajnym, podczas ostatniej pielgrzymki papieża do Turcji. I kiedy papież spotkał się z patriarchą Bartłomiejem I, potem nastąpił taki gest przekazania pokoju. Papież Franciszek prosił Bartłomieja o błogosławieństwo, pochylił się bardzo nisko. Dla fotografa jest to moment, kiedy trzeba zrobić to zdjęcie i trzeba bardzo uważać, bo my robimy z pewnej odległości. Wystarczy, że ktoś przejdzie i już zastawi, już całej historii nie ma i już tego zdjęcia nie ma. Tutaj akurat udało się, że w tym momencie była pewna przestrzeń wolna i kiedy papież się pochylił, prosząc o to błogosławieństwo, patriarcha w pewnym momencie pocałował papieża w piłuskę. I według mnie, jako obserwatora tego wydarzenia i potem analizując następne zdjęcia, wydaje mi się, że patriarcha tego gestu nie przewidywał, że ten gest, pocałowanie papieża w piłuskę wyszedł tak spontanicznie, dlatego że po tym on był taki lekko uśmiechnięty i na następnych zdjęciach było widać, że lekko uśmiechnięty, ale też jakby zdziwiony, co się stało. Raczej podejrzewam, że wyszło to spontanicznie. Zastanawiał się może potem, czy to zrobił dobrze, czy to zrobił ekumenicznie, czy nie ekumenicznie. To już mówię, nie moja rola oceniać. Natomiast jako obserwator to tak wyłapałem.
Pan towarzyszył Ojcu Świętemu Franciszkowi w kilku pielgrzymkach w tym roku do Ziemi Świętej, do Korei, do Albanii, do Turcji. Która z nich od strony fotografa, który towarzyszy, wydawała się panu najciekawsza i najpełniejsza dobrych zdjęć?
To znaczy, myślę, że dla mnie taką najważniejszą pielgrzymką Franciszka w tym roku, w której brałem udział, to jest jednak pielgrzymka do Ziemi Świętej. Dlaczego? Dlatego, że byłem na pielgrzymce z Janem Pawłem II w 2000 roku, też w Ziemi Świętej. Byłem też z papieżem Benedyktem, chyba w 2008 roku, w Ziemi Świętej. I teraz miałem możliwość być z Franciszkiem po raz trzeci. Wiadomo, Ziemia Święta jest to ziemia specyficzna, są te podziały i polityczne i tak dalej, ale jest to ziemia, w której urodził się Jezus Chrystus. Więc jest to, jakby powiedzieć, podstawa chrześcijaństwa. I papież, w tym przypadku tych trzech papieży, wracają do narodzin, do korzeni chrześcijaństwa.
Owocem papieskiej pielgrzymki do Ziemi Świętej i pana pracy jest m.in. piękny album W ojczyźnie Jezusa. W jaki sposób relacjonuje się zdjęciami papieską podróż?
To jest album, który już tradycyjnie wydałem z wydawnictwem Michalineum, więc w tym albumie mamy zawartą, jakby powiedzieć, kronikę wydarzeń, czyli kronikę tych trzech dni, które papież Franciszek spędził w Ziemi Świętej. Album jest podzielony na trzy, a właściwie cztery części. Pierwszy dzień to jest wizyta w Jordanii, potem jest wizyta w Palestynie i później jest wizyta w Izraelu. I kończy się wspaniałą ideą papieża Franciszka, który zaprosił do Watykanu na modlitwę o pokój prezydenta Palestyny, prezydenta Izraela i patriarchę Bartłomieja. I to spotkanie w jakieś dwa tygodnie po pielgrzymce odbyło się w ogrodach watykańskich. To jakby wieńczy tą pielgrzymkę papieża Franciszka po Ziemi Świętej. Była to pielgrzymka pokoju, bo papież, który przybywa na te tereny, gdzie powiedzmy są tam pewne problemy, potem wiemy, że tam była później straszna wojna, ale papież niesie przesłanie pokoju i mówi dużo o pokoju i w tym momencie, w XXI wieku, pokój jest bardzo ważną sprawą, o którą trzeba, nie chciałbym powiedzieć, że walczyć, ale trzeba o pokój dbać, żeby ludzie żyli, zwracając się do siebie w sposób dobry, w miłości, no i w pokoju. A ten pokój wychodzi też od małego dzieciątka Jezus.
Jedną z ciekawszych rzeczy jest to, że wydał pan kalendarz w tym roku Jana Pawła II, ale zrobiony w technice biało-czarnej. Skąd taka właśnie decyzja? Przecież za Jana Pawła II robiło się już zdjęcia kolorowe.
Zdjęcia czarno-białe dla fotografa mają duże znaczenie, bo fotografia powstała na początku tylko jako czarno-biała, jako obraz przetworzony na dwa kolory, biały i czarny, z odpowiednimi odcieniami. Zawsze robiłem kalendarze ze zdjęciami kolorowymi. W tym roku, w roku kanonizacji świętego Jana Pawła II, postanowiłem zrobić taki kalendarz ze zdjęciami czarno-białymi. Dlaczego? Dlatego, że są bardzo fajne te zdjęcia, mają swoją specyficzną atmosferę i po prostu to są zdjęcia też, które robiłem, można powiedzieć, na początku pontyfikatu Jana Pawła II. Może nie zupełnie początek, bo ja na samym początku to mnie tutaj nie było, ale już po 5-6 latach miałem możliwość obserwować i fotografować Jana Pawła II i z tego mniej więcej okresu do 10 lat pontyfikatu wybrałem te zdjęcia i te zdjęcia zostały opublikowane w tym kalendarzu. Jest to kalendarz czarno-biały, ale tak naprawdę jest to też kalendarz kolorowy, dlatego że zdjęcia były drukowane, selekcje robione w czterech kolorach, więc tam można obserwować te przejścia i cieni, i świateł. Dla fotografa jest to taka ważna publikacja.
Życzę zatem, żeby takich dobrych publikacji, ważnych, także z punktu widzenia fotografa, było w tym nowym 2015 roku jak najwięcej. Życzymy panu wielu ciekawych dalszych podróży z papieżem Franciszkiem i jak najlepszych materiałów i satysfakcji z tego wszystkiego, co pan robi, służąc tym samym także Kościołowi i nam wiernym, którzy w ten sposób mamy dostęp do działalności papieskiej od strony fotografii. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę w studiu. Naszym gościem był dzisiaj pan Grzegorz Gałązka, fotograf trzech papieży, Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, również dziękuję.
Z Grzegorzem Gałązką rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.